Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program o tym, co dzieje się w wielkopolskiej medycynie. Nie unikniemy dziś tematu Ukrainy, bo uchodźcy potrzebują także pomocy medycznej.
W tej chwili jest taka sytuacja, że każdy stara się pomóc. To są ludzie, którzy znaleźli się w bardzo szczególnej sytuacji.
Punkt pomocy medycznej zaczął właśnie działać w hotelu Ikar, gdzie przebywają uchodźcy. Na pomoc ruszyli także pediatrzy w Poznaniu i zorganizowali jednodniową akcję darmowych badań dzieci uchodźców.
Te mamy tak chyba chciały usłyszeć ode mnie, że jest okej i że dziecko jest zdrowe. Ale miałam chyba dwójkę czy trójkę, która po prostu była przeziębiona.
W dzisiejszym programie zajrzymy też do szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu. Tam przeprowadzono innowacyjne operacje prostowania kręgosłupa u dzieci.
Zakładamy pętlę z takiego specjalnego drutu i nie mamy tego sztywnienia.
W pandemii wrócił temat uzależnień, bo przez ostatnie 2 lata Polacy zaczęli pić więcej alkoholu. W Wielkopolsce trwa kampania, która ma dotrzeć już do kilkunastolatków.
Dzieci nie bardzo umieją sobie poradzić na przykład ze sformułowaniem w stosunku do swoich rówieśników słowa nie.
Na zdrowie!
Hotel Ikar w Poznaniu jest pełen uchodźców z Ukrainy. To właśnie tam powstał dla nich gabinet lekarski. Darmową pomoc medyczną w ramach wolontariatu zapewniają wielkopolscy lekarze. Każdego dnia przed gabinetem ustawia się długa kolejka pacjentów. O tym, jak wygląda praca gabinetu, rozmawiam z Marcinem Karolewskim z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który przyjmuje Ukraińców w hotelowej przychodni.
Każdego dnia przychodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przyszedłem na 16, już jest pełna kolejka ludzi.
Z czym oni przychodzą?
Ze wszystkim. To są ludzie, którzy są po operacjach, to są ludzie, którzy są z przewlekłymi chorobami, brakuje im leków, wyjechali szybko z Ukrainy, nie biorą swoich leków na swoje stałe schorzenia. To są ludzie z przeziębieniami, to są ludzie też z zakażeniami COVID-19. Ludzie, którzy bardzo często po 2 dni w zimnych autobusach czekali na granicy czy w pociągach, potem kilka godzin szli pieszo. To są takie historie, które my tutaj słuchamy codziennie. Dużo jest przeziębień, dużo jest stanów gorączkowych, dużo jest potrzeby na leki. Problemem jest przede wszystkim to, że nawet najtańsze leki, które tutaj przepisujemy, są dużym problemem, żeby je wykupić. Okazuje się, że lek za kilkanaście złotych jest już barierą nie do pokonania, dlatego postanowiliśmy tą sprawę również rozwikłać i zaoferowaliśmy możliwość w niektórych aptekach wykupu leku przez fundację, tak żeby ludzie dostają tutaj leki za darmo.
Jeśli chodzi o dzieci, też chorują?
Były bardzo dużo dzieci. Najwięcej tutaj jest matek z dziećmi, babci z dziećmi. Bardzo mało jest mężczyzn, oni zostali na Ukrainie walczyć. Natomiast malutkie dzieci, starsze panie, to jest większość naszych pacjentów w tej chwili.
Była potrzeba kierowania do szpitala?
Oczywiście, codziennie kierujemy kogoś do szpitali, albo z urazami, albo z cięższymi infekcjami i na izbę przyjęć do szpitala na Krysiewicza i do szpitala wojewódzkiego w Poznaniu, do najbliższych SOR-ów. Czasami problemem jest też dojazd tych pacjentów, dlatego w miarę możliwości staramy się, aby naszym samochodem izbowym też dowieźć pacjentów na te izby przyjęć. Jest też czasami konieczność jakichś konsultacji specjalistycznych. To też staramy się jakoś załatwić. No i były sytuacje też szczególne, kiedy na przykład był chłopiec z koarktacją aorty, który miał oczekiwać na operację na Ukrainie. W dniu operacji praktycznie rzecz biorąc przyjechał do Polski i takie sytuacje szczególne też staramy się załatwić. Konsultacje w szpitalach czy ze specjalistami w miarę naszych możliwości, czy telefonów do kolegów w jakiś sposób im umożliwić tutaj.
Rozumiem, że miejsce dla nich w szpitalu jest. Tak, nie było jakichś problemów, że byli odsyłani czy no nie przyjęci.
W tej chwili jest taka sytuacja, że każdy stara się pomóc. To są ludzie, którzy znaleźli się w bardzo szczególnej sytuacji. Wysłuchujemy codziennie relacji, które mrożą krew w żyłach. Polacy starają się naprawdę pomóc. Nie widzieliśmy kogoś, kto by odmówił. Wręcz każdy telefon z prośbą o pomoc kończy się jakimś życzliwym załatwieniem sprawy. Także z takimi odmowami tutaj nigdzie się żeśmy na razie nie spotkali.
Pan też pracuje w szpitalu. Jak
tak
to pana szpital załatwił? Nie wiem, są oddzielne miejsca dla nich, czy tam, gdzie jest miejsce, to oni są przyjmowani?
Pacjenci, którzy trafiają z Ukrainy, oni są objęci normalnym ubezpieczeniem, także normalnie w miarę możliwości są przyjmowani do szpitali, natomiast wiadomo, że jeżeli pojawia się w okolicy kilkuset pacjentów nagle ciężko chorych, to nie jest w stanie ich objąć opieką najbliższy gabinet lekarza rodzinnego, dlatego musieliśmy uruchomić tutaj ten punkt dodatkowy pomocy medycznej. No to jest punkt, który jest złożony zawsze z wolontariuszy po godzinach pracy i to, co możemy, po prostu staramy im się zaoferować.
Rozumiem, że polscy pacjenci, którzy są na przykład u Pana w szpitalu, rozumieją, tak, że jest potrzeba, żeby te osoby przyjąć, no bo też mamy trudny czas w służbie zdrowia, jesteśmy po pandemii, pewnie kolejki w wielu miejscach się wydłużyły, ale to zrozumienie jest, tak?
Nie widziałem nigdzie takiej sytuacji, żeby była w jakiś sposób opór przy przyjęciu pacjenta z Ukrainy. Każdy pacjent jest traktowany tak samo i dla służby zdrowia nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy prowadzili jakąś segregację pacjentów. Takie jak są potrzeby, takie jak są jednostki chorobowe, taka jak jest pilność, tak są ustalone miejsca w szpitalach. I tutaj stan zdrowia pacjenta decyduje, kto jest przyjęty pierwszy, kto jest przyjęty w następnej kolejności.
W hotelu mieszkają przede wszystkim mamy z dziećmi i babcie z wnukami. To głównie dzieci i starsze osoby potrzebują pomocy medycznej. Lekarze już kierowali dzieci z hotelowej przychodni do poznańskich szpitali. Lekarzom w pracy pomagają wolontariusze i tłumacz. To nie jedyna pomoc lekarzy dla uchodźców z Ukrainy w Poznaniu. Pediatrzy zorganizowali darmowe badania i porady. Przez cały jeden dzień do gabinetów mogły przychodzić mamy z dziećmi. O szczegółach akcji mówi dr Paulina Walasek.
Zastanawialiśmy się z mężem, jak możemy pomóc, bo z mężem prowadzimy te gabinety i stwierdziłam, że kupowanie kolejnych pieluszek, słoiczków, gdzieś tam tego wszystkiego, pięknie się ludzie zorganizowali. Więc ze względu na to, że mam właśnie prywatne gabinety pediatryczne, podjęłam decyzję, że otworzymy na cały dzień gabinet i zrobimy taki jakby dyżur zupełnie bezpłatny dla tych wszystkich dzieci z Ukrainy, które są w Poznaniu w tej chwili, czy też w okolicach.
I były mamy, tak? Bo to głównie mamy pewnie.
To znaczy tak, no mamy, tak, zdecydowanie. Nie było żadnego ojca, zresztą no, oni nie mogą wyjeżdżać, także nie. Były mamy z dziećmi w różnym wieku. Najmniejsze dziecko miało chyba 3 miesiące.
Jakie oni mają problemy? Dzieci są przeziębione?
Mam wrażenie, że tak te mamy chcą mieć takie poczucie, żebyśmy zbadali te maluchy i żebyśmy powiedziały, że jest wszystko w porządku. I na tą kilkanaście dzieci, które przyszło, część była zupełnie zdrowa i nic im kompletnie nie dolegało, więc te mamy tak chyba chciały usłyszeć ode mnie, że jest okej i że dziecko jest zdrowe, ale miałam chyba 2 czy 3, która po prostu była przeziębiona.
Po tej drodze?
Po tej drodze, tak, zdecydowanie. Katar, kaszel.
Oni mają problem z wykupieniem leków? Czy to też jakoś już działa?
Ja też znowuż nie wiedziałam do końca, jak to będzie działało, więc też podjęliśmy decyzję tu w naszym gabinecie i my zabezpieczyliśmy całkowicie lekarstwami wszystkie dzieci. Tu częściowo pomogła moja klinika kardiologii, w której ja pracuję. Tam lekarze trochę zasponsorowali, wystawili recepty na antybiotyki, te wszystkie antybiotyki mi przynieśli. My też wykupiliśmy bardzo dużo leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych i mamy to wszystko u nas w gabinecie. Wiem, że jest refundacja dla ludzi z Ukrainy, którzy przyjechali, ale jak to działa, jak taką receptę należy wystawić, nie wiem. Bardziej się skupiliśmy na leczeniu, więc dlatego te wszystkie leki mamy w gabinecie.
Te dzieci są małe, co ze szczepieniami dalej?
No to właśnie między innymi 2 takich dzieci miałam. W Poznaniu jest taki punkt konsultacyjny szczepień na Spornej i ja wysyłam tam często, bo jest gro ludzi, którzy no zanim ta sytuacja z Ukrainą miała miejsce, to jest dużo ludzi, którzy z Anglii przyjeżdżali wcześniej, prawda, z Francji i ja ich tam wszystkich wysyłam do tego punktu konsultacyjnego i zawsze mówię, że tam należy jakby na nowo taką kartę założyć, żeby oni jakby dostosowali kalendarz szczepień z tamtego kraju z kalendarzem szczepień z naszego kraju.
I jeszcze jedna oferta pomocy, tym razem dla przyszłych lekarzy i dentystów z Ukrainy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest gotowy przyjąć grupę takich studentów do siebie, by tu mogli kontynuować studia, mówi prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Michał Nowicki.
Sygnały oczywiście są. Studenci są zainteresowani tym, żeby również podjąć studia na naszym uniwersytecie, ale tutaj czekamy na główne wytyczne, które będą płynąć z Ministerstwa Edukacji i Nauki, także tutaj jeszcze musimy się chwilę uzbroić w cierpliwość, ale myślę, że będziemy informować na bieżąco rozwój sytuacji.
Ile tych miejsc by mogło być dla tych studentów?
Trudno powiedzieć, dlatego że przede wszystkim musielibyśmy zobaczyć, ilu studentów byłoby zainteresowanych. My mamy kilkanaście ośrodków w kraju, które kształcą studentów. Myślę, że tutaj o takim podziale miejsc to zadecydowałaby również konferencja rektorów akademickich uniwersytetów medycznych. Wtedy można byłoby mówić o konkretnych miejscach, ale myślę, że tutaj tyle, ile będziemy mogli przyjąć, to na pewno przyjmiemy.
Czy wśród kadry są osoby, które są już w tej chwili dwujęzyczne, polski znają i ukraiński?
Z tego, co wiem, to nie. Mamy bardzo dobre przygotowanie już od 25 lat z nauczaniem studentów w języku angielskim i myślę, że tutaj tę barierę można póki co na początku przełamać językiem angielskim. No, w przypadku medycyny to język uniwersalny.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Teraz powiemy o wyjątkowych zabiegach, jakie przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu. To były innowacyjne operacje skolios u dwóch dziewczynek. Zabiegi były mało inwazyjne, a dwunastolatki po kilku dniach od zabiegu wyszły do domu.
Operowaliśmy dwie pacjentki.
Mówi profesor Tomasz Kotwicki ze szpitala ortopedycznego imienia Wiktora Degi w Poznaniu.
Obie to dziewczyny dwunastoletnie. Jedna z nich mieszka w Gdańsku, druga mieszka w Kościanie. Wszystkie one chorują na skoliozę. Ta skolioza to skolioza o lokalizacji piersiowej, raczej typowa, która już doszła do dużych wartości kątowych, około 50 stopni, mimo wcześniejszego leczenia rehabilitacyjnego ćwiczeniami gorsetem. W takiej sytuacji potrzebne jest leczenie operacyjne. To leczenie operacyjne udało nam się wykonać nową techniką. Techniką, jaka do tej pory nie była jeszcze stosowana na pewno w Wielkopolsce, a i w Polsce, z tego co wiem, pierwsze pojedyncze przypadki zostały zrobione. Ta technika polega na tym, że w sposób mało inwazyjny, poprzez endoskopowe wejście do klatki piersiowej, montujemy na czonach kręgów implanty, które powodują zablokowanie skoliozy od strony jej wypukłości, przy czym możliwe jest dalsze rośnięcie od strony wklęsłości i możliwy jest także ruch kręgosłupa. To jest bardzo dużą zaletą tej metody w stosunku do dotychczas stosowanych. Dotąd zawsze operacja skoliozy połączona była z usztywnieniem kilku kręgów, czasami 7, czasami 10, czasami 12. Tutaj udaje nam się zrobić korekcję, a kręgi nie są usztywnione. To znakomicie pozostawia ten kręgosłup ruchomy, co ma wielkie znaczenie na całe pozostałe życie tych pacjentek.
Czyli rozumiem, że kręgosłup rośnie, a dziecko się prostuje.
Mamy na to nadzieję. Zobaczymy i oczekujemy z niecierpliwością na te efekty, które za kilka miesięcy powinny nastąpić. Już teraz po operacji mamy znaczną korekcję. Z tych 50 mamy około 30 stopni i czekamy na dalszą korekcję. Liczymy na to, że jest to jedyna operacja dla tych dzieci. Dalszej to będzie obserwacja, ewentualnie jakieś ćwiczenia, które mają na celu jeszcze uzyskanie lepszej sylwetki, bo to jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy młodzież dużo siedzi, niewiele się rusza, jest pewnym uzupełnieniem leczenia operacyjnego. To wszystko są skoliozy, które nieleczone pogarszają się, doprowadzają i do dużych zniekształceń, które są problemem psychologicznym, zmniejszają jakość życia, jak i doprowadzają do prawdziwego ograniczenia pojemności klatki piersiowej, miejsca na płuca, na serce, zaburzenia pracy narządów, no, stanowią poważne ryzyko skrócenia czasu przeżycia pacjentów.
Cieszymy się bardzo, że nasze córki mogły być zoperowane tą metodą operacji. Zauważyliśmy, że zwracają do zdrowia szybko, no i regenerują się dużo szybciej niż po poprzednich operacjach. Mieliśmy porównanie, będąc na oddziale w styczniu. Widzieliśmy, jak przychodzą to dziewczynki po tradycyjnych operacjach i teraz porównujemy i jest to znacznie lepiej. Przypadkiem odkryliśmy, że córka pochylając się przy prawej łopatce ma garb. I no i zaczęliśmy od zwykłego ortopedy, później trafiliśmy do doktora Janusza i było skierowanie do szpitala na zabieg. Oczywiście oczekiwanie, dostaliśmy wezwanie na oddział, no i tak po kolei się potoczyło, że jesteśmy teraz w tym miejscu i wszystko przebiega fajnie.
A były już problemy, bardzo ta skolioza dokuczała córce?
To znaczy zaczynały się już teraz, coraz bardziej ten kręgosłup się przeginał, zaczynały się teraz dolegliwości bólowe. Córka mimo noszenia gorsetu 24 godziny na dobę już coraz bardziej odczuwała, że ten kręgosłup boli, no ale no nie doszło do takiego etapu, że musi tam leżeć czy coś takiego.
A co teraz dalej? Rehabilitacja?
Teraz mamy kontrolę. To tutaj, co na oddziale ćwiczyłyśmy, dalej w domu trzeba tego przestrzegać, ale no, dziewczyny czują się bardzo dobrze i bardzo fajnie sobie radzą, także jesteśmy bardzo zadowolone.
Podczas zabiegu zastosowano nie tylko nową metodę prostowania kręgosłupa, ale także nowy rodzaj znieczulenia.
Podczas tego zabiegu doprowadzamy do zapadnięcia jednego płuca.
Dyrektor szpitala imienia Degi, Przemysław Daroszewski.
To też są wysokie klasy umiejętności, żeby to przeprowadzić, ale to wszystko dla dziecka jest mniejsza inwazyjność, wcześniej to dziecko wraca do normalnego funkcjonowania, a co najważniejsze, może normalnie się poruszać ruch, bo nie ma tego usztywnienia przedtem na poziomie 4, 5, 6 kręgów, tylko tam zakładamy pętlę z takiego specjalnego specjalnego drutu i nie mamy tego sztywnienia. Jakieś 2 lata temu w naszym szpitalu wykonaliśmy pierwszy w Polsce zabieg za pomocą pręta elektromagnetycznego. Ten pręt zakładano i ten pręt był stopniowo wyprostowywany. Tak? To jest inna metoda, ale również wprowadzająca to, że ten zabieg w przypadku tego pręta elektromagnetycznego był jednorazowy. Dzieci przy normalnych, starszych metodach są operowane 4, 5, 6 razy dziennie w miarę wzrostu. A tu mamy tą elastyczność, że możemy ograniczyć ilość zabiegów. Zabieg jest mniej inwazyjny i mniej wpływający na usztywnienie kręgosłupa, a więc poprawiający ruch.
Przygotowywaliśmy się do tych operacji ponad rok. Jeździliśmy na szkolenia zagraniczne. W tych operacjach pomagał nam pan doktor Trobisz z Niemiec, ortopeda, który ma największe doświadczenie w wykonywaniu tych operacji w Europie. Był bardzo zadowolony z naszej pracy i zachęca nas do kontynuacji tych operacji. Te operacje są droższe niż typowo wykonywane. My jako lekarze chcielibyśmy przekonać płatnika do tego, że ich zalety medyczne są na tyle duże, że warto tę zwiększoną kwotę zapłacić.
A potrzeby w tej chwili w Polsce, ile dzieci mogłoby na ten moment z takich operacji u Państwa skorzystać?
Szacujemy, że moglibyśmy takich operacji wykonywać około 50 rocznie, a potem może nawet więcej, dlatego że nie wszystkie skoliozy do tej techniki się nadają. Trzeba je we właściwym czasie wychwycić, wyłapać i wtedy najlepszy efekt ten jeszcze jakby końcowego okresu rośnięcia, który powoduje dodatkową korekcję, taki efekt jest obserwowany.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
I na koniec jeszcze o kampanii pod hasłem Życie, dobrze to rozegraj. To projekt samorządu województwa wielkopolskiego dotyczący profilaktyki uzależnień. Ambasadorami kampanii są aktor Łukasz Nowicki i wykonawca estradowy Norbi. Obaj na co dzień są gospodarzami telewizyjnych turniejów. W kampanii wykorzystano motyw programu rozrywkowego i motyw podejmowania decyzji. Do tego nawiązuje spot kampanii.
Rozegrajmy ten program najlepiej jak się da. Wygrajmy ten teleturniej, bo co najgorsze w przypadku tego formatu jest to, że on odbywa się tylko raz.
Dzieci i młodzież są grupą najmniej świadomą tego, jakie skutki przynosi spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a jednocześnie mają w sobie najsłabiej jeszcze wykształconą taką motywację do usprawniania swojego życia. W czasie pandemii i izolacji te problemy bardzo mocno narosły, dlatego trzeba o tym mówić i edukować.
Najważniejsze decyzje to były takie, że przerwałem wszelkie uzależnienia, które po prostu istnieją. Oczywiście trwało to bardzo długo, zanim do tego dojrzałem, no ale widzisz, udało się. Jestem chodzącym przykładem, że można.
Forma teleturnieju to forma pewnej rywalizacji, która uruchamia nasze emocje. Chcemy, żeby uczestnicy teleturnieju wygrywali. To jednocześnie pokazuje ten motyw decyzyjności. Możemy wygrać lub coś przegrać. I chcemy edukować i pokazywać, co młody człowiek ma do wygrania, a co może stracić.
Nie, nigdy w życiu nie prowadziłem takiego teleturnieju. A może inaczej? A może prowadzę go całe życie? A może każdy z nas jest prowadzącym teleturnieju w własnym życiu? 8 odpowiedzi, 15 odpowiedzi, 2, 3. No, nieważne. Ważne, żeby ten teleturniej zakończyć zwycięstwem. A co jest zwycięstwem? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie.
Tyle razy sobie mówiłem, słuchaj, to już ostatni raz. No i oczywiście wracałem do tego i takie koło było, wiesz, zamknięte. Nie można było wyjść z tego po prostu, nie? Ale za którąś próbą, tych prób było naprawdę dużo. Kilkadziesiąt, kilkaset, ale się jednak udało, czyli trzeba próbować. Jeżeli widzisz oczywiście, że coś się dzieje, chociaż osoba, która jest uzależniona, tego oczywiście nie zobaczy, to muszą zobaczyć ci, którzy są obok ciebie. Nie chlapać ci po plecach, mówić, ej stary, wszystko jest okej, tylko właśnie chwycić bardziej za gardło, potrząsnąć i spróbować coś z tym zrobić.
No niewątpliwie skala problemu ma charakter problemu społecznego i niestety problem uzależnień w populacji polskiej jest problemem narastającym i coraz bardziej niepokoi z kilku powodów. Po pierwsze, wiek inicjacji, jeśli chodzi o pierwszy kontakt dzieci, młodzieży z używkami, z alkoholem, z substancjami psychoaktywnymi, z narkotykami, ten wiek się obniża. I jeśli chodzi o alkohol, już dzieci 11-12-letnie niestety no, są ofiarami tejże inicjacji. To są pierwsze kontakty z alkoholem. Nieco później, ale też zdecydowanie za wcześnie mamy do czynienia z inicjacją, z pierwszym kontaktem z używkami, z substancjami psychoaktywnymi i substancjami narkotycznymi, z narkotykami. Tutaj w obu tych sytuacjach tego typu substancje trafiają do bardzo młodych, jeszcze nieukształtowanych, wręcz do dzieci. Wobec tego dzieci nie bardzo umieją sobie poradzić na przykład ze sformułowaniem w stosunku do swoich rówieśników słowa nie. I tu też jest niezwykle istotna rola i rodziców, i wychowawców, i pedagogów szkół, żeby uczyć dzieci asertywności. Z naszych badań wynika, że jest to dość istotny problem. No i oczywiście w ogóle skala uzależnienia w Polsce. Wiele milionów osób nadużywających alkoholu, pijących szkodliwie. Niestety pandemia COVID-19 głównie ten problem nadużywania alkoholu nasiliła i to w bardzo różnych środowiskach. Z badań wynika, że od kilkunastu do nawet około 30% wzrosło spożycie alkoholu podczas pandemii. No i uzależnienia są tak bardzo trudnym tematem z powodu tego, że są bardzo podstępne, czyli ludzie, którzy sięgają incydentalnie po alkohol bądź inne używki, w pewnym momencie orientują się, że już zaczynają sobie gorzej radzić bez tych używek, gorzej funkcjonować społecznie i wpadają w szpony z nałogu, z którego bardzo trudno jest się podnieść, stąd taka kampania ma wielkie walory edukacyjne. Musimy uzmysławiać ludziom, żeby no nie dać się oplątać mackami uzależnień, bo konsekwencje dla dalszego życia, dla dalszego zdrowia są często no, niezwykle dotkliwe.
Z alkoholem jest ten kłopot, że on jest absolutnie wszędzie dostępny i jest akceptowany społecznie. Oczywiście akceptowany społecznie do pewnego poziomu, natomiast to jest bardzo cienka linia i wprowadzenie dzisiaj takiej mody na odmawianie, mody na to, żeby być bez używek, to jest ogromne wyzwanie i myślę, że ta kampania też w jakiś sposób się do tego przyczynia i im więcej o tym mówimy, im więcej pokazujemy, na co zwracać uwagę, jak bardzo łatwo jest się gdzieś zagubić i o tym też mówił Norbi. I myślę, że przez taki przykład i pokazywanie, jak bardzo trudno jest czasem wyjść z czegoś, w co już się weszło, że to jest chyba dla młodych ludzi takie najbardziej skłaniające do refleksji. Ja przez całą kampanię też bardzo mocno mówiłam, że tutaj żaden system zakazowy, nakazowy nic nie zdziała i sam tytuł kampanii Życie dobrze to rozegraj zostawia decyzyjność młodym ludziom ich jakby wewnętrznie własną. I jakby jeżeli my nie będziemy w stanie przekonać tych ludzi, żeby podejmowali takie decyzje, żeby byli tego świadomi, żeby sami umieli odmawiać, żeby się tego nie bali, żeby nauczyli się takiej asertywności, a jednocześnie sami byli takimi ambasadorami, którzy przekonują, że może nie warto, że można inaczej, to nic nie osiągniemy, dlatego że nie jesteśmy w stanie monitorować naszych dzieci 24 godziny na dobę.
O projekcie obok aktora Łukasza Nowickiego i Norbiego mówili profesor Mariusz Ogójski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i wicemarszałek województwa Paulina Stochniałek. Jak wykazują badania, młodzież z Wielkopolski w wieku od 15 do 18 lat stosunkowo częściej sięga po środki psychoaktywne niż przedstawiciele tej samej grupy wiekowej z innych regionów Polski. Inicjację alkoholową ma za sobą prawie 86% uczniów klas pierwszych i 97% uczniów klas trzecich szkół średnich. I to był już ostatni temat dzisiejszego magazynu. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.